Miszmasz kulturalny.
Dzień dobry, drodzy słuchacze Miszmasza Kulturalnego. Za mikrofonem Alicja Pek. Witam Was w pierwszej odsłonie wiosennej naszej audycji. I wobec tego na dobry początek posłuchamy sobie wiosennego utworu. To będzie Marek Grechuta i Wiosna, ach to ty.
Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato.
Dobrze, pierwszym wydarzeniem, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest coś, co jest blisko nas, po nałgie, nie trzeba daleko chodzić, ale za to zamyka się jutro, czyli w piątek 23 marca. A jest to wystawa na neofilologii, tuż przy sali teatralnej na parterze. Nazywa się Paryż 1968, Gdańsk 2018. A jest zorganizowana przez Koło Sympatyków Literatury Frankofońskiej. Posłuchajmy.
Zapraszam wszystkich do obejrzenia naszej wystawy, którą zorganizowaliśmy w ramach przyjazdu naszych gości z Francji. Są to prace, które dostaliśmy w ramach konkursu fotograficznego. Konkurs nosi tytuł Paryż 1968, Gdańsk 2018 i ma nawiązywać do strajków studentów, które odbyły się 50 lat temu we Francji.
Możemy zobaczyć prace reporterskie, prace bardziej artystyczne, prowokacyjne, ale także wykonane z przymrużeniem oka. Wystawa została przedłużona aż do 23 marca ze względu na dni otwarte Wydziału Filologicznego. Wystawa jest tylko częścią dużo większego projektu, który obejmował również spotkania z autorami francuskimi, a także nakręcenie filmu. Zachęcamy do obejrzenia filmu, do obejrzenia wystawy, do refleksji nad tym, jacy jesteśmy i czy rzeczywiście jesteśmy wolni.
Kolejną wystawą, o której chciałabym opowiedzieć, jest wystawa Agnieszki Ploty, studentki kulturoznawstwa, która zmarła w zeszłym roku. Wystawa nazywa się Szkice i można oglądać ją na parterze Wydziału Filologii, więc warto zobaczyć. W Teatrze Wybrzeże drzwi otwarte z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 23, 24 i 25 marca, czyli przez cały ten weekend po raz 12, Teatr Wybrzeże odkrywa na co dzień skrywane tajemnice sceny i otwiera podwoje teatralnych pracowni. W programie mają zwiedzanie dużej sceny, gry terenowe, escape room i szybkie kursy specjalizacji teatralnych. Słuchajcie, przez cały weekend escape room pod tytułem Zaginione rekwizyty. Czym jest escape room? Mam nadzieję, że wiecie. Zabawa polega na tym, że wchodzicie do zamkniętego pokoju i musicie się z niego uwolnić w ciągu godziny. Co mówią o tym konkretnym? W trakcie przedpremierowej gorączki zaginęły rekwizyty do spektaklu Czyż nie dobija się koni? Swoją drogą byłam na tym spektaklu. Reżyseria Wojciech Kościelniak, tak jak moi słuchacze wiedzą, mój ulubiony reżyser. Najlepiej byłoby zapomnieć o tym spektaklu, więc dobrze, że rekwizyty przysłużą się jeszcze czemuś. Czy to kradzież, prowokacja, czy zwykły chaos organizacyjny? Pomóż odnaleźć zgubę. Teatralny magazyn jest duży, a do spektaklu została tylko godzina. Masz 60 minut na rozwiązanie zagadek, których rozwikłanie stanie się kluczem do opanowania dramatycznej sytuacji. Jednorazowo do pokoju mieści się do 8 osób, a zatem zbierzcie sobie ekipę i wybierzcie się do czarnej sali w Teatrze Wybrzeże do escape roomu Zaginione rekwizyty. Zwiedzanie sceny i zaplecza. Taka wycieczka trwa 2 godziny. Bilet kosztuje 5 zł. A zapowiedź brzmi tak. Jakie miejsce w teatrze jest najważniejsze? Kim jest inspicjent? Co skrywa teatralna piwnica? To wszystko za kulisami Teatru Wybrzeże. I co jeszcze? Mają teatralny Blue Box, czyli dzięki technologii Blue Box będzie można zdobyć niezwykłą pamiątkę z drzwi otwartych. Twoje zdjęcie będzie wkomponowane w ujęcie jednej z premier minionych sezonów. Każdy uczestnik będzie mógł poddać się charakteryzacji oraz przebrać się w kostium, dzięki czemu pamiątka będzie wyjątkowa. Więc zupełnie ciekawa rzecz. 5 zł kosztuje taka pamiątka, taka zabawa od 11 do 16 przez całą niedzielę na dużej scenie w Gdańsku. I oferują jeszcze 2 kursy. Kursy, które nazywają szybkie kursy specjalizacji teatralnych. Mamy szybki kurs charakteryzacji w niedzielę o 11 albo o 12. Czas trwania to godzina, a więc przez godzinę możecie nauczyć się, jak stworzyć bliznę, ranę albo siniak. I będzie można poznać tajniki zawodu pod okiem profesjonalnej charakteryzatorki. Kolejny kurs to szybki kurs elektroakustyczny. A tam dowiemy się, co zrobić, by na scenie stworzyć atmosferę burzy w ciemnym lesie. Albo aurę bezludnej, tropikalnej wyspy. Dowiemy się, jakie są rodzaje reflektorów funkcjonujących na scenie i jak programować konsoletę oświetleniową i dźwiękową. I znowu, za 5 zł można zakupić bilet na taki szybki kursik i czas trwania to jest również godzina. W niedzielę będzie można wybrać się też na scenie, która nazywa się Stara Apteka na grę terenową. Grę terenową na tropie teatralnego szkieletu. I ta gra będzie trwała tylko 30 minut i jak sami piszą, dostępna jest tylko dla osób o mocnych nerwach, a więc dzieci powyżej 8 roku życia. Więc jeżeli czujecie, że macie nerwy ze stali, to posłuchajcie. Nowe na fundamentach starego. Teatr w stanie surowym. Jeszcze opustoszały. A jednak słychać szepty. Ktoś coś w nocy widział. Czai się tam jakaś dusza. Czy to przodkowie ze starej apteki? Odważnych i dzielnych śmiałków zapraszamy do udziału w ekspedycji. Odkryj, co znajduje się za przejściem bramnym. Taka gra terenowa na tropie teatralnego szkieletu na scenie Stara Apteka. I to były drzwi otwarte w Teatrze Wybrzeże. Tych wydarzeń jest tam więcej, więc jeżeli macie ochotę na przykład na warsztaty z dykcji, to poczytajcie sobie troszeczkę jeszcze na ich stronie albo na wydarzeniu na Facebooku. Tymczasem z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena. Sobotega proponuje wspólne zagłębienie się w twórczość tego pisarza. To 26 marca o 15.30 w Sopotece. Program wydarzenia przewiduje czytanie performatywne mniej znanych fragmentów twórczości Tolkiena, a w drugiej części prelekcje pana Artura Kawińskiego, który jest pracownikiem UG na Katedrze Kulturoznawstwa, dotyczące życia i twórczości Tolkiena. I co mówi Sopoteka? Zapraszamy wszystkich fanów fantastyki do Sopoteki, gdzie razem zanurzymy się w magicznym świecie Śródziemia. A sam pan Artur Kawiński jest autorem jedynej polskiej pozycji badającej związki Śródziemia z muzyką, a pozycja nazywa się Tolkien, barwy pieśni. Więc fanów Tolkiena zapraszamy do Sopoteki 26 marca o 15.30. Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Tymczasem w Gdyni. Wystawa Odezwała się Ziemia jest efektem prowadzonych od 2015 roku przez Muzeum Stutthof w Sztutowie archeologicznych prac poszukiwawczych na obszarze dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Obóz Stutthof był najdłużej istniejącym miejscem eksterminacji Polaków, a także przedstawicieli 28 innych narodowości – mężczyzn, kobiet oraz dzieci. W latach 1939-41 zanotowano 4800 Gdynian, którzy stali się ofiarami obozu Stutthof. W wyniku katorżniczej pracy, niedożywienia, chorób, pobić i postrzałów zginęło co najmniej 429 gdyńskich więźniów. Na wystawie prezentowane będą zabytki odnalezione w trakcie prac poszukiwawczych, bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obozu Stutthof, a przede wszystkim przedmioty świadczące o ludziach i zbrodniach, jakich doświadczyli. I to wszystko na wystawie Odezwała się Ziemia w Muzeum Miasta Gdyni, którą będzie można oglądać od jutra do 30 czerwca. Wernisaż wystawy o 18 w piątek. Tymczasem w Kinoporcie mamy okazję zobaczyć sobie Faraona, ale Faraona zrekonstruowanego cyfrowo. To w ramach wydarzenia Filmowe Reaktywacje, pokaz Faraona z dyskusją po filmie. Produkcja Faraona była jednym z największych sukcesów artystycznych i komercyjnych polskiego kina. Nominowano ją nawet do Oscara w 1960 roku w kategorii Najlepszy film obcojęzyczny. Wciąż znajduje się w czołówce najchętniej oglądanych polskich filmów. Intelektualne kino w kostiumowej odsłonie z debiutem Jerzego Zelnika na dużym ekranie w tytułowej roli. Przed seansem wykład wygłosi, a po zakończeniu projekcji poprowadzi dyskusję oraz warsztat filmowy profesor Seweryn Kuśmierczyk, który jest filmoznawcą i kulturoznawcą, i właśnie pod jego redakcją naukową ukazała się monografia Faraon, poetyka filmu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Wejściówki będą wydawane w kasie pół godziny przed rozpoczęciem projekcji. Do wyczerpania wolnych miejsc rezerwacji nie ma, więc musicie zjawić się odpowiednio wcześnie. Słuchajcie, program wydarzenia o 16.30 wykład i projekcja filmu, a o 20.00 warsztat filmowy i dyskusja z profesorem Sewerynem Kuśmierczykiem. I to będzie Faraon w Kinoporcie w tę niedzielę, czyli 25 marca. Tymczasem Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, a więc uczelnia blisko nas, zaprasza na otwarte spotkania kuglarskie. W każdą środę o 18.30 na sali gimnastycznej nowego budynku Wydziału Turystyki i Rekreacji spotkania kuglarskie. Za dyszkę będzie można nauczyć się żonglerki na przykład, albo pantomimy, albo szczudlarstwa. Każdy z tych spotkań poprowadzi ekspert w innej cyrkowej dziedzinie. W najbliższą środę to będą eksperckie pokazy żonglowania, pokazy, nie tylko pokazy, warsztaty, także będzie można się czegoś nauczyć. I tak w każdą środę na ulicy Nawodnej o 18.30 otwarte spotkania kuglarskie. A my teraz udamy się na małą przerwę, a umilą nam ją skaldowie.
Wszystko!
I teraz przechodzimy do teatralnej części dzisiejszego Miszmaszu. Teatr Miniatura 24 marca, czyli już w tę sobotę, na 17 zaprasza nas na premierę. Premierę spektaklu Bunt. Tagline jest o taki: może powiedzą nam więcej niż ludzie. Polski folwark zwierzęcy po raz pierwszy na scenie. Otóż Teatr Miniatura zaprasza na spektakl na podstawie powieści Bunt. A Bunt to ostatnia, wydana 21 lat przed folwarkiem zwierzęcym Orwella, powieść polskiego noblisty Władysława Reymonta. Powieść różniąca się znacznie od jego dotychczasowego dorobku. Połączenie baśni i antyutopii. W PRL-u zakazana, a dziś bardzo mało znana. Słuchajcie, fabuła spektaklu. Ukochany wcześniej pies Rex zostaje zraniony i wyrzucony z gospodarstwa. Ukrywa się, poluje, rozmawia z domowymi i dzikimi zwierzętami o trudach i niesprawiedliwościach, o pięknych, dalekich krajach, gdzie na pewno jest lepiej. Wspomina, marzy, walczy o swoje miejsce i planuje bunt. Bunt zwierząt przeciwko ludziom. Powieść reżyseruje Jakub Roszkowski, który w Miniaturze zrealizował już wcześniej Krzyżaków. I mamy tutaj taką informację z teatru, że bardzo ważnym w spektaklu ruchem scenicznym zajmuje się znakomity duet z kolektywu tanecznego Dziki Styl Company. Violeta Fiuk i Patryk Gacki, których widzowie mogą najwyraźniej znać z takich programów jak You Can Dance albo Got to Dance. Muzykę stworzył Stefan Wesołowski. No dobrze, więc Teatr Miniatura zaprasza nas na Bunt 24 marca w sobotę, polski folwark zwierzęcy. Tymczasem w Teatrze Boto 25 marca, czyli w tę niedzielę, będzie można obejrzeć spektakl pod tytułem Nord-Ost w reżyserii Adama Nalepy.
Cześć, witam, dzień dobry. Sylwia Góra-Weber z tej strony. Zapraszam bardzo na przedstawienie Nord-Ost 25 marca o godzinie 19 do Teatru Boto w Sopocie. O czym to przedstawienie jest? Może powiem, kto wyreżyserował. Przedstawienie to reżyserował Adam Nalepa. Występuje również Justyna Bartoszewicz i Magdalena Boć. Jesteśmy aktorkami również z Teatru Wybrzeże. Przedstawienie to jest nasza druga produkcja botowska, że tak powiem. Pierwszą był Zielony Mężczyzna, Nord-Ost. Ja to określam, bo zrobiliśmy na początku trzy przedstawienia, które dla mnie się jawiły jako kolory. Był zielony, Nord-Ost, czyli czarny, i całoczerwony, czyli czerwony. Nord-Ost jako czarny. No jest to jedno z naszych najmocniejszych przedstawień, tak bym to powiedziała. Jest czarne. Opowiada historię, która się wydarzyła, więc można powiedzieć, że jest to teatr dokumentalny. Jest to historia o zamachu terrorystycznym Czeczenów na Dubrowkę, na teatr na Dubrowce, gdzie właśnie odbywał się musical Nord-Ost. Historia ta jest opowiadana przez trzy kobiety. Każda z nich w tym momencie była w innym miejscu. Ja mam postać Olgi, kobiety, która była w tym czasie na przedstawieniu, czyli jest jakby widzem, nie jakby tylko, na pewno jest widzem tego przedstawienia. Jest Sura, którą odtwarza Justyna Bartoszewicz, i to jest Czeczenka, młoda wdowa. I Magdalena Boć, która odtwarza postać młodej lekarki, Łotyszki, która zjawiła się, przyjechała pod teatr i czeka z wszystkimi na rozwój wydarzeń i ma jako lekarka pomagać. Jak Państwo przyjdą, to poznają historię i fabułę. Na pewno warto to przedstawienie zobaczyć. Na pewno warto zobaczyć, dlatego że żyjemy w takich czasach, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, kiedy zło, które nam się wydaje, które przez nas jest widziane jako zło, zamienia się i wchodzi w taką przestrzeń szarości. To znaczy, że nagle oglądamy historię z trzech różnych punktów i można by powiedzieć, że Sura jako terrorystka jest tym złem. Natomiast podczas przedstawienia okazuje się, że to nie do końca tak jest, że to zło, które my postrzegamy jako zło, jest tak naprawdę człowiekiem, który ma swoje przeżycia, swoje lęki i z jakiegoś powodu podejmuje takie, a nie inne działania. Warto to zobaczyć, dlatego że na co dzień, teraz, gdzieś tam na świecie takie rzeczy się zdarzają i wydaje mi się, że to przedstawienie jest takim przedstawieniem, które uzmysławia nas i zatrzymuje na chwilę, żebyśmy się przyjrzeli, żebyśmy poczuli, żeby nas uwrażliwiło na to, co się teraz wokół nas dzieje. Przedstawienie Nordost powstało bodajże w 2013 roku. Wtedy jeszcze nie mieliśmy swojej siedziby. Założyliśmy fundację tutaj w Sopocie. Od 2 lat mamy swoją siedzibę, czyli właśnie Teatr Boto w Sopocie. Prowadzimy taką małą scenę, do której zgłaszają się artyści ofowi i nie tylko. Zgłaszają się też artyści zawodowi, którzy chcą coś zrobić na scenie ofowej, czyli poza swoimi instytucjami. Więc nie jest to jednorazowe. Gramy regularnie, parę razy w miesiącu. Tak się jakoś zdarzyło, że jestem jedną z założycielek tej fundacji, tego teatru. Gram i organizuję tutaj wydarzenia, które się odbywają. Teatr Boto to jest takie miejsce, które powstało z potrzeby tworzenia i z potrzeby wyrażania tego, co w nas siedzi. Jest to idealne miejsce do tego. Tworzymy tutaj rzeczy, bo ostatnio się zastanawialiśmy nad repertuarem, że mamy tutaj niewielką widownię, tu wchodzi 55 osób. I ostatnio zastanawialiśmy się nad takim, nad kierunkiem, nazwijmy to komercyjnym, bo przecież przedstawienia komercyjne przyniosłyby nam jakiekolwiek pieniądze, żeby tutaj funkcjonować. Ale jednak cały czas stawiamy na to, żeby nie myśleć o sztuce i o tym, co tutaj robimy pieniądzem, tylko cały czas myślimy o tym, żeby robić to, co my chcemy robić, co nas dotyka, co dla nas jest ważne i żeby się tutaj wypowiadać. Więc jest to przedziwna trochę scena w Trójmieście, bo wydaje mi się, że nie rządzi się żadnymi prawami takimi rynkowymi. Nie wiem, jak to długo potrwa, dlatego zapraszam wszystkich, żeby do nas przychodzić i oglądać te rzeczy, bo sama nie wiem, czy dzierżawimy to miejsce. Wygraliśmy przetarg na to miejsce, mamy je na 20 lat. Nie wiem, czy przetrwamy 20 lat. Mamy oczywiście i potencjał, i chęć, żeby tutaj działać przez następne 20 lat i to się nie zmieniło. Za chwilę mamy 2 urodziny, 7 kwietnia, więc zapraszam serdecznie. Nie straciliśmy werwy, nie straciliśmy ochoty, dalej chcemy to robić i dalej chcemy mówić o rzeczach ważnych, które niekoniecznie są sukcesem marketingowym.
Przypomnijmy, 23 października 2002 roku w trakcie musicalu Nordost Moskiewski Teatr na Dubrowce opanowali czeczeńscy bojownicy. Przez 57 godzin przetrzymywali pod bronią ponad 800 widzów. Trzeciego dnia oblężenia rosyjskie siły specjalne przeprowadziły szturm na teatr z użyciem tajemniczego gazu usypiającego. Dzięki temu antyterroryści mogli bezpiecznie wejść do budynku, zabijając na miejscu 40 terrorystów. W akcji zginęło także 133 uśpionych zakładników, którzy zatruli się gazem. Sztuka Torstena Buchsteinera zestawia dramat trzech kobiet, młodej Czeczenki, bojowniczki, łotewskiej lekarki z karetki pogotowia stacjonującej przy teatrze i mieszkanki Moskwy, która wraz z mężem i córką wybrała się tego feralnego wieczoru na spektakl. 3 kobiety, silne i niezależne, w kwiecie wieku, nagle wykolejone z codzienności przez tę samą katastrofę i los, który każdy z nich przeznaczył inne zadanie. A zatem Nordost w reżyserii Adama Nalepy będziemy mogli obejrzeć 25 marca w Teatrze Boto. A my mamy dla Was podwójne wejściówki. Piszcie do mnie na adres mailowy mishmash.mors@gmail.com, a ja rozlosuję wśród Was podwójne wejściówki na spektakl Nordost. A teraz zapraszam Was serdecznie do przesłuchania wywiadu z artystą, poetą, liderem Świetlików, Zgniłości i paru innych grup muzycznych, Marcinem Świetlickim. Pan Marcin w Trójmieście zawitał na tegorocznych targach książki z tomikiem Polska. Niedawno wydał też tęgą autobiografię w rozmowie z Rafałem Księżykiem. Tytuł to Nieprzysiadalność, w której między innymi zaznaczył, że od wywiadów stroni, ale radiu nie odmawia. Z artystą rozmawiała Ewa Lęczewska. Posłuchajmy.
Ja nie potrafię w ogóle o przyszłości myśleć. Nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu. Wiem, co będzie w przyszłym tygodniu, ale niejasno to wiem. Nie potrafię mieć planów na swoją karierę. Poznałem niedawno 22-letnią dziewczynę, która wie, co będzie robiła do późnej starości. To mnie przeraża. To mnie przeraża, jak ktoś mi mówi, że w wieku lat 34 urodzi pierwsze dziecko, a ma lat 22, a w wieku lat 35 dostanie nagrodę Nobla, powiedzmy. To mnie trochę przeraża. Niczego nie potrafię przewidywać. Co do Polski, to miałem wiele zaskoczeń. Na przykład wyjście z komunizmu, to było duże zaskoczenie, bo się nie spodziewałem, że kiedykolwiek nastąpi coś takiego. Polska potrafi zaskakiwać i też nie potrafię przewidzieć, co będzie z nią dalej. Wszystko jest takie niejasne i płynne dosyć, więc... To raczej są przyjemne lub nieprzyjemne niespodzianki, to co się dzieje. Będąc tym młodym poetą, po pierwszej książce myślałem, że będzie druga. No, po drugiej myślałem, że będzie trzecia, ale nie myślałem, że będzie dziesiąta czy jedenasta. Bo aż tak daleko nie sięgam wyobraźnią. Widocznie mam uszkodzoną wyobraźnię. Każda wyobraźnia jest swoista i już nie ma dwóch takich samych.
Czy pomimo tego, że jakby no pańskie wiersze pokazują, jak ciężko jest żyć i jak ciężko być patriotą, bo otóż też pan tutaj zahacza o ciekawe pojęcie patriotyzmu, o inne, o takie swoje własne.
No bo jak człowiek mówi, ma na koszulce napisane, jestem patriotą, to ja mu nie do końca wierzę, bo samo takie afirmowanie sobą patriotyzmu, podkreślanie patriotyzmu, co teraz politycy strasznie z dużym naciskiem robią, to wydaje mi się troszeczkę podejrzane, bo... Człowiek, który tu mieszka i który tu żyje. Znaczy, gdybym tego kraju nie kochał, to bym w nim nie był. No. No, nie można emigrować i kochać swoją ojczyznę, bo to trochę bez sensu jest. No. No. Mówię tym językiem, jestem tutaj i nie muszę udowadniać mojego patriotyzmu. Chociaż jakby tak się przyjrzeć wymowie moich wierszy, to wielu by stwierdziło, że są antypolskie.
No właśnie.
No tak, ale...
Ale właśnie odnośnie tego ostatniego pytania, czy człowiek musi wierzyć, to niektórzy, to znaczy no, pański tomik trochę przypomina wyglądem śpiewnik czy modlitewnik i w tym sensie, czy trzeba wierzyć w cud, że coś się zmieni na lepsze.
To myślę, że będzie trochę lepiej, a potem trochę gorzej, a potem trochę lepiej. Tutaj nie potrzeba szczególnej wiary do... Dzisiejsza sobota różni się od zeszłotygodniowej soboty, a przyszła sobota będzie kompletnie inna, więc nie będę używał wielkiego słowa nadzieja. Teraz była rocznica Młynarskiego i dzisiaj w telewizorze mówiono, że u niego zawsze pojawiał się motyw nadziei. Ja nie wierzę w takie różne terminy jak nadzieja, jak coś tam. Wszystko leży w rękach albo Boga, albo przypadku.
także.
No.
A chciałam się też zapytać, czy jacyś politycy komentowali wydanie pana Tomiku?
No, jedyny polityk, który jest w dodatku moim byłym wydawcą, Rafał Grupiński, polityk z partii, co się chyba PO nazywa, tak? Spotkany przypadkiem przeze mnie w Warszawie, powiedział: kupiłem Polskę. A ja powiedziałem: to pan ją rozkupowuje. Dobrze, że pan nie sprzedaje Polski. No to wiem, że Rafał Grupiński, no ale to jest jeden z niewielu polityków, który umie czytać chyba, bo miał wydawnictwo, to się nauczył w wydawnictwie. Jego żona ma wydawnictwo. No, w każdym razie nie wierzę, żeby więcej ich tam czytało. Może jest jakiś drugi jeszcze. No ale nie rozmawialiśmy o tym, jaka jest ta moja Polska, bo on ma swoją wizję Polski, więc nie będę go wybijał z jego wizji Polski. Zapoznał się z moją wizją Polski. To i tak dobrze. O.
A co pan powie na temat stanu dzisiejszej kultury?
Jest porównywalny ze stanem jutrzejszej, a również wczorajszej.
A czy współczesność obdziera poezję ze szlachetności? I mówię tutaj to w tym kontekście...
Lat temu 20 odzierała, teraz też odziera. Myślę, że będzie odzierała nadal.
Ale mówię też w tym kontekście tych ekranów, które ludzie się wgapiają. I w tym względzie, że to jest dominujące w tym momencie.
Tak, ale no to ja sobie tak narzekam, bo to chodzi tylko o moje życie prywatne tak naprawdę, bo jak jeszcze moja narzeczona nie była aż tak ztechnicyzowana, to rozmawiała ze mną. Teraz idziemy gdzieś na kawę i ona patrzy swój ekran, więc ja nie mam tego ekranu do patrzenia, to patrzę przez okno, albo oglądam sobie buty, albo sufity.
Ale właśnie w tym względzie też mam na myśli, że...
No, może tam na tych ekranach jest jakaś poezja czasem.
Ale... Chodzi mi o to, że ludzie, a raczej twórcy, chcąc, nie chcąc, no, są zmuszeni do tego, żeby tworzyć pośród tego. I chodzi o to, czy...
Nikt nie zmusza twórców do tworzenia.
No tak, ale chodzi o to, że no, nie można jednak tego rozdzielić i ten współczesny świat, taki ucywilizowany, no, w jakiś sposób no, oddziałuje na to i pytanie, czy poezja jakby w jakiś sposób odzwierciedla te dzisiejsze czasy, czy raczej walczy z tym?
Nie wiem. Nie wiem. Nie znam odpowiedzi, czy odzwierciedla, czy walczy. Nie jestem czytelnikiem poezji. Tak naprawdę jestem czytelnikiem prozy. Proza chyba odzwierciedla. Albo nie odzwierciedla. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. No.
Czy pan naprawdę nie ma telefonu komórkowego?
Naprawdę? Mogę udowodnić.
Ja jestem świadkiem, kiedyś pan do mnie dzwonił.
Tak.
Ale prowadzi pan Facebooka.
No tak. Niekoniecznie to robię ja, to jakaś inna osoba.
Ale trafił pan nawet niedawno na Pudelka z tego tytułu.
No tak, ale to chyba nie pierwszy raz. Kiedyś jak naśmiewałem się z tego, że Doda użyła fragmentu mojego wiersza, to też trafiłem w to.
Tak, no i właśnie o to mi w zasadzie chodziło. A no. W późniejszych razach to jest...
Było tam jeszcze coś, że coś tam, nie pamiętam, ale chyba dwa razy trafiłem. Co jest dla mnie powodem do dumy, bo tu trafić na Pudelka, to nawet myślę, że Czesław Miłosz nie trafił. Może trafił. Może trafił.
Ale też bardzo spodobała mi się ta strona i sposób, w jaki jest prowadzona, to znaczy taki dosyć zabawny.
Panią to śmiesz.
No uważam, że jest to nie jest to wszystko takie poważne i oficjalne.
No tak, tak, tak. Tak, bo to w pewnym sensie... Tak patrzyłem na strony innych pisarzy i no nie chciałem, żeby to, co, Ona ma pełnić funkcje informacyjne, bo wielokrotnie gram w jakimś mieście koncert, a później ktoś mówi, no jakbym wiedział. No to teraz mam podkładkę, że informowałem. A że sobie czasem żartuję. Ale moje żarty nie wszystkich śmieszą. Oj, nie wszystkich. Mam wiele przykładów, że moje żarty nie śmieszą wszystkich.
Nie podpasuje się.
To oczywiście, oczywiście.
A chciałam się zapytać o pana wiersz z Polski, Mój Gdańsk. O pochodzenie.
Pochodzenie wiersza. Nagrywaliśmy, kiedy to było? Półtora roku temu? Być może półtora roku temu. Półtora roku temu? Chyba tak. Półtora roku temu nagrywaliśmy z gdańskim zespołem, co się Zgniłość nazywa. Nagrywaliśmy w Pruszczu Gdańskim płytę, bo to było takie studio, w którym był taki fortepian, że nasz pianista na nim chciał grać, więc musieliśmy jeździć do Pruszcza Gdańskiego codziennie. I wjeżdżając do Gdańska od strony Pruszcza, najpierw zobaczyliśmy cyklistę ubranego w takie obcisłe wdzianko kolorowe, później jakąś krzykliwie ubraną panią, a później czołg, tak? Czołg?
Wow, tak, tam czołg.
No i ja powiedziałem, że mówiłem jadąc to, co widzę. No, trzy rzeczy zobaczyłem wjeżdżając do Gdańska i nasz pianista, klawiszowiec Michałek to w swojej komóreczce zapisał i później mi to przypomniał. Później zrobiłem wiersz Mój Gdańsk z tego cyklu był pierwszy, bo później napisałem Mój Poznań jeszcze, Mój Kraków i jeszcze kilka miast napisałem, ale nie ma ich w tej książce.
A o Sopocie może pan napisał?
O Sopocie to ja napisałem dużo wierszy w moim życiu. Jakby tak się zastanowić, to można by małą antologię sopocką złożyć. Nie we wszystkich jest zaznaczone, że to Sopot. Może nawet w żadnym nie jest zaznaczone, że chodzi o Sopot. Ale w Sopocie napisałem kilka wierszy.
A sopockie Zajęcze Wzgórze zna pan?
To jest które wzgórze?
To jest za Operą Leśną, i Stadionem Leśnym.
To nie jest.
To jest takie piękne miejsce, to gdzie całą panoramę Sopotu widać.
To nie znam takiego miejsca. W tamtą stronę chyba rzadko szedłem. No, to sprawdzę.
Wiersz Polska zamieszczony na końcu debiutanckiego albumu Zimne Kraje.
Książki, nie albumu. Debiutancki album się inaczej nazywa.
Też zapisałam z błędem. I jak po tylu latach odbiera pan ten wiersz?
Oj, tam jest dużo rzeczy, których nie do końca pochodzenia. Już nie pamiętam do sytuacji, co do których się te zdania odnoszą. Zostały zapisane, bo miałem wtedy je w głowie. Ale na przykład jest tam kilka zdań, które mnie dziwi. To był wiersz, który był zapisany jakimś takiej mojej świadomości, tego co pamiętam wtedy. Pisałem go jako, nie wiem, no, dwudziestoparolatek. I wtedy to miałem w głowie i to pamiętałem. Teraz pochodzenie wszystkich zdań nie jest dla mnie jasne, ale to ciekawe, to jest rodzaj takiego pamiętniczka zapisu swojej świadomości, z czym mi się Polska kojarzy wtedy.
A czy to odczucie właśnie zostało w jakiś sposób? Czy...
Które odczucie?
Odczucie Polski właśnie przez pryzmat tych różności.
No nie, no na pewno jest inaczej. Wtedy byłem młody. Ja z takim dużym... z lekkim takim zażenowaniem czytam te wiersze. Podobno moja pierwsza książka była najlepsza, potem już były same coraz gorsze. Ale ja się przyglądam tym wierszom i to tak jakbym nie ja je pisał tak naprawdę. Byłem głupi i młody, no i tyle. I nie ze wszystkich do końca jestem zadowolony. Fakt, że istnieją, no to trudno, istnieją, nie mogę się ich wyprzeć, ale są strasznie niedojrzałe. No. Być może coś tam w moim myśleniu się zmieniło, coś się tam zatarło, ale coś się pogłębiło i myślę, No nie do końca jestem przekonany, czy podpisałbym się pod każdym z tych wierszy. Strasznie dużo bredziłem w tym.
No ale to na pewno lepiej świadczy o panu jako artyście, niż gdyby miał pan popadać w taki samozachwyt, w sensie, że...
No nie, codziennie popadam w samozachwyt, ale popadam nad teraźniejszymi dokonaniami. Przeszło jakoś nieszczególnie. Tak samo jest z pierwszą płytą zespołu Świetliki, też wszyscy uważają, że jest najlepsza, ale się jej trochę wstydzę. Piosenki owszem ładne, ale źle nagrane i wokalista bardzo słaby. No.
Na końcu zakupionego przeze mnie tomiku jest końcówka wiersza, to znaczy tomiku Polski jest końcówka wiersza, czyli wydaje im się, że mają swojego poetę, a ja odczekuję ironiczną gorzką chwilę, krzywię się i triumfalnie zaprzeczam z pańskim podpisem własnoręcznym. No. A wiem, że teraz pan idzie po naszym spotkaniu do Filharmonii podpisywać książki.
No i co? Jest to jakiś bolesny rozdźwięk?
Nie, chciałam się zapytać w tym kontekście, ile pan tomików po wydaniu wtedy podpisuje i dlaczego akurat ten fragment?
Z tym fragmentem to sprawa przypadku, ponieważ rączką to napisałem ze względów technicznych, bo wiersz Polska jest szeroki i długi. W pierwotnej koncepcji graficznej mieścił się na jednej stronie i zostawał tylko ten fragmencik, który trzeba by było przerzucić na drugą. To ja zaproponowałem, że ten fragmencik napiszę rączką i gdzieś z boku tej strony się go umieści jako końcówkę. Później koncepcja graficzna się rozszerzyła i tamten wiersz się znalazł na rozkładówce, więc się zmieścił w całości, więc to moją rączką napisane pozostało i mądry wydawca, żeby się nic nie zmarnowało, wrzucił tą rączką napisane na koniec książki. To przypadek zdecydował, że to się tak zrobiło. Ten fragmencik, ileż ja mogę zaprzeczać? Znaczy jakoś tak chyba niepotrzebnie podkreślam to, że nie chcę być niczym, bo być tylko kimś, kto ciągle zaprzecza i wzrusza ramionami i nie chce być niczym, to trochę nudne takie zajęcie. Była taka recenzja bardzo nieprzychylna tej książki, że ileż razy jeszcze Świetlicki powie, że nie jestem ważny. I to jest w tym trochę prawdy. No. Już może się ludzie przyzwyczaili, że niczyj nie jest. No. To już nie będę zaprzeczał teraz.
Dobrze. A jak podobają się panu ilustracje Alicji Białej i czy...
To jest ciekawe, bo to strasznie młoda dziewczyna jest. I jak zobaczyłem pierwszy raz kilka jej takich próbek, pomyślałem, ale niby młoda, ale ma taką świadomość sięgającą wstecz, bo one są takie oldschoolowe, te obrazki. Tak jakby były robione kilkadziesiąt lat temu. Ale niestety później się okazało, że ona konsultowała treść i to, co ma się znaleźć na tych obrazkach, nie tylko z rodzicami, ale i z dziadkami. I głównie dziadkowie podobno wpłynęli na wygląd tych obrazków. Ta oldschoolowość się wzięła z tego, że posłuchała rad starszych, choć moi dziadkowie mniej więcej są w moim wieku, więc...
Ale to ciekawe, bo myślałam, że jakby takie grafiki pojawiły się, czy ilustracje, na przykład, nie wiem, 40 lat temu, to wywołałyby pewnie dosyć spore kontrowersje.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że wtedy by... Myśli pani?
No jeżeli chodzi o te przedstawienia...
Ach, no dobra, to były takie drobne prowokacje, że tam ksiądz Rydzyk z Matkami Boskimi, ale 40 lat temu... 40 lat... No, może by wywołały. Ja już jestem stary prowokator i mnie nic nie bulwersuje, więc... Ale nie zetknąłem się jeszcze z czymś takim, żeby te obrazki kogoś bulwersowały. Było kilka bulwersujących, ale po konsultacjach z prawnikami nie znalazły się, bo były tam rzeczy, które mogłyby nawet jakiś procesik zrobić. Nie powiem jak. Ale mam te obrazki, jakby co. Ona jest odważna w tym sensie, że jest nastawiona na nas, ale to niech będzie proces, niech się nie podoba, niech mnie krytykują. No, taką młodą zadziorność sobie ma dziewczyna. I bardzo dobrze, Mam nadzieję, że zrobi jakąś wielką karierę. Wszystko przed nią.
Czy zdradziłby pan, nad czym pan teraz pracuje?
Nie pracuję nad niczym. I bardzo mnie to cieszy. Pracuję w głowie nad jakimiś wierszami i pracuję w głowie nad scenariuszem, bo jest dobra historia na film i nie dam tej historii, prawdziwa historia, ale nie dam jej nikomu, chyba sam to zrobił z pomocą, powiedzmy, pisarza Czubaja. O. I napiszemy dobry scenariusz. Już widzimy, ja już widzę ten film. Będzie się nazywał Diament i Diament. Tyle mogę zdradzić. Wiem, kto zagra główne role. To już obsadzone zostało, ale scenariusz nie został napisany. Myślę o scenariuszu, ale to na razie myślę. Zacznę to robić w kwietniu. Taki mam plan. Powolutku jakieś wymyślam wiersze. Mam napisanych ich tam kilkadziesiąt, ale nie trzyma się to kupy. Nie jest to książką, bo są bardzo różne. Część z nich zresztą nie mogę użyć, bo je sprzedałem. Wokalista i aktor Jakubik kupił ode mnie parę wierszy, bo powiedział, że korzysta z wydrukowanych przeze mnie wierszy. I to takie trochę jest tego, chciałby coś mieć na własność i kilka gorszych mu sprzedałem.
Ja właśnie słuchałam tego albumu 40 przebojów. Mhm.
No to on tam korzystał z rzeczy publikowanych. Nigdy to nie jest tak, że on mówi, chciałbym jakiś tekst i ja mu proponuję taki i taki. On sobie sam wybierał z tego, co przeczytał. A teraz się zmieniła sytuacja i po prostu tak jakbym napisał dla niego kilka rzeczy.
A kiedy następny raz będzie można pana w Trójmieście spotkać?
Nie wiem. Są jakieś plany, ale nie wiem kiedy. Ale do wakacji na pewno.
Na pana ostatnim koncercie w Gdańsku w Żaku miał pan ten przywilej, że mógł pan palić na scenie.
No, bo spróbowaliby zabronić.
No właśnie, o to chciałam cię zapytać, jak to wygląda.
Są takie miejsca, w których się nie da zapalić, bo tam przyjedzie straż pożarna natychmiast i tak dalej. To jak jest wyraźny zakaz, to nie palę, no. No, ale jak ja nie zapalę, to jestem do niczego, tak naprawdę. To z dbałości o poziom wykonawczy zezwolili.
A jakie są pana ulubione miejsca w Trójmieście?
Sopot. Jest kilka takich miejsc w Sopocie, które mi się dobrze kojarzą. I to nie są jakieś miejsca, które mają jakąś historię czy znaczenie, tylko jakieś takie miejsca, w których z czymś mi się wiąże i dobrze się tam czuję. Jak byłem wczoraj w Sopocie, to sobie poszedłem w każde z nich.
No i na zakończenie chciałam się zapytać o kompozycję Szatan to Szmata. Jestem ciekawa, jak pan tego szatana postrzega.
To jest śmieszne, bo piosenka powstała przypadkiem na próbie zespołu Świetlicy. Ktoś coś grał, a ja zacząłem w ten szatan to szmata mówić i sobie mówiłem. Ta próba była zarejestrowana, bo tam były zaczątki jakichś innych piosenek i chciałem pociągnąć tego szatana i coś z tym zrobić, ale nasz perkusista jest troszeczkę przesądny, troszeczkę ma jakieś takie irracjonalne obawy i mówi, że o szatanie to nie będziemy nic robić. Posłuchałem i razem z zespołem z Gniwością nagraliśmy. Czyli piosenka przeszła do innego zespołu, bo w zespołowi z Gniwość było wszystko jedno, czy o szatanie, czy nie o szatanie. A mój stosunek... Szatan wydaje mi się nie aż tak silną osobowością, jak to sobie niektórzy wyobrażają. I raczej trzeba go bagatelizować. Jest to zło, ale jak się zła nie zbagatelizuje, jak się zła nie obśmieje, to zło będzie rosło w siłę.
To był Marcin Świetlicki w rozmowie z Ewą Lęczewską. Kończymy już Miszmasz w tym tygodniu. Zapraszam Was w przyszłym. Na koniec posłuchamy sobie jeszcze Świetlików w kompozycji Świerszcze. Ja nazywam się Alicja Pek. Słuchaliście Miszmasza Kulturalnego.
Powiedziałem, znam takie miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę, nie chcę. Powiedziałem, jest jasne i ważne. Powiedziałem, jest czyste i pierwsze. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę. Powiedziała to w taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory, powoli, zbliżam się do wyjścia.